przed nami katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą wygłosi ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dary i łaski.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź.
Na antenie Radio Maryja gorąco i serdecznie witamy księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich naszych dzisiejszych słuchaczy, ojca Benedykta. Ja dzisiaj chciałbym, właśnie wsłuchując się w to ponaglenie Ducha Świętego, którego ostatnio w Kościele coraz bardziej chyba słuchamy, zatrzymać się chwilę nad adhortacją ojca świętego Franciszka Christus vivit, Chrystus żyje, którą ojciec święty Franciszek skierował do młodych i całego ludu Bożego, podsumowując ten synod biskupów, który obradował 5 lat temu i był poświęcony właśnie młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania. Tak się składa, że za miesiąc, 25 marca, będziemy obchodzili 5 lat od wydania tego wspaniałego, myślę, dokumentu papieża Franciszka, który jest dokumentem bardzo takim programowym dla duszpasterstwa młodzieży. I chciałbym właśnie dzisiaj chwilkę nad tym dokumentem się zatrzymać, zatrzymać się także nad kwestią duszpasterstwa młodzieży i właśnie rozważając, jak ma iść dzisiaj, kroczyć Kościół w to trzecie tysiąclecie, czy już w trzecim tysiącleciu, troszeczkę właśnie dotknąć tego tematu, który wydaje się taki trudny, bo kiedy popatrzymy na nasze wspólnoty parafialne czy diecezjalne, to tu nie odkryję żadnej jakiejś takiej tajemnicy, że bardzo mało jest ludzi młodych na naszych codziennych przede wszystkim eucharystiach czy na eucharystiach niedzielnych, mimo że tej młodzieży jest bardzo dużo wokół. To jednak to ich związanie ze wspólnotą Kościoła wydaje się dzisiaj być takie troszeczkę naderwane. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiając wszystkich słuchaczy, szczególnie chcę od razu pozdrowić ludzi młodych i też zaprosić Was dzisiaj do wysłuchania tej katechezy i także do włączenia się później w jakąś wspólną naszą rozmowę i refleksję. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka Christus Vivit została skierowana i do młodych, i do całego ludu Bożego. I jest ona, tak jak wspomniałem, podsumowaniem 15. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w Rzymie od 3 do 28 października 2018 roku. Tematem tego zgromadzenia biskupów były słowa młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Adhortacja Christus Vivit składa się z 9 rozdziałów, bardzo ciekawych, w których papież Franciszek prezentuje najpierw to, co Biblia mówi o młodych. Pokazuje tutaj fragmenty Starego i Nowego Testamentu, które ukazują ludzi młodych jako protagonistów historii zbawienia. Dlatego czasami pytając się, w jaki sposób mogę się Bogu przysłużyć do jakiegoś wkładu w dzisiejszą również historię Kościoła, w historię świata, społeczeństwa, to może warto właśnie zacząć sięgnąć do tekstów biblijnych, aby zobaczyć, że Pan Bóg nie stronił od ludzi młodych, powierzając im ważne w historii dziejów zadania. I to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I o tym mówi nam pierwszy rozdział tej adhortacji Christus Vivit. On jest zatytułowany Co Słowo Boże mówi o młodych. A więc to jest rodzaj lustra, tak bym powiedział, w którym możemy właśnie skonfrontować siebie, czy jesteśmy gdzieś właśnie podobni do tych bohaterów biblijnych, młodych bohaterów biblijnych. Później w drugim rozdziale papież Franciszek ukazuje Jezusa Chrystusa jako człowieka młodego i to nie tylko w czasach jego dzieciństwa i młodości, którą znamy z kart biblijnych, ale papież zatytułował ten rozdział słowami Jezus Chrystus zawsze młody. I w tym zawsze młody zawiera się również to odniesienie do dzisiejszego życia Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Papież zachęca wszystkich młodych, aby przeżywali swą młodość właśnie z Jezusem, traktując go jako inspirację i wzór do naśladowania. To jest, myślę, że ważne. Też w tym drugim rozdziale papież pokazuje młodość Kościoła. Kościół jest młody wtedy, kiedy właśnie żyje Chrystusem, kiedy nie zamyka się w jakieś takie tylko już stare, tradycyjne schematy, ale odczytuje Jezusa i daje się odnowić. Nawet wyraźnie papież Franciszek mówi, że potrzebujemy Kościoła, który da się odnowić. A to odnowienie według papieża Franciszka i według tej adhortacji Christus Vivit ma polegać na tym, że Kościół powinien nieustannie powracać do źródła, słuchać ludzi młodych, ukazywać im marzenia, jakich nie oferuje im świat. Mówi też papież o influencerach Boga, pokazuje wielki katalog młodych, świętych ludzi, których sensem było podążanie za Jezusem, niekiedy nawet aż do męczeństwa. Listę tę w tej adhortacji otwiera święty Sebastian, pierwszy męczennik, poprzez później świętego Franciszka z Asyżu, świętą Joannę d'Arc, świętego Dominika Savio, świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i wielu innych świętych i błogosławionych z różnych kontynentów, którzy, jak dodaje papież, mogą być doskonałą inspiracją dla życia młodych ludzi. I oczywiście w tym katalogu młodych świętych papież w jednym z podrozdziałów dodaje, że najwspanialszym wzorem dla młodego Kościoła jest oczywiście Maryja, dziewica z Nazaretu, bo przecież też nie możemy zapomnieć, że Bóg pisał swoją historię zbawienia z Maryją, kiedy ona była najpierw nastolatką, a później właśnie młodą, dorosłą kobietą. Także też w tym katalogu młodych świętych nie może zabraknąć miejsca dla Maryi, dla dziewicy z Nazaretu. Ja też po raz pierwszy czytając właśnie tę adhortację Christus Vivit zapoznałem się w ogóle z postacią dziś już błogosławionego Carlo Acutisa, wspaniałego młodego człowieka, który Eucharystię uczynił swoją autostradą do nieba. I właśnie wtedy, kiedy jeszcze była podpisywana ta adhortacja, to Carlo Acutis nie był jeszcze beatyfikowany, nie był wyniesiony na ołtarze, ale już jest właśnie wspominany tutaj w tej adhortacji jako przykład dla młodych ludzi. A więc Ojciec Święty nie tylko zatrzymał się na biblijnych postaciach, nie tylko pokazał już świętych i błogosławionych młodych ludzi, ale także czytając rzeczywistość pokazywał nawet tych młodych, którzy czekali na wyniesienie, czy czekają jeszcze na wyniesienie na ołtarze. A więc ten katalog świętych i osób, na których możemy się wzorować, jest tutaj bardzo bogaty. I to są właściwie te trzy pierwsze rozdziały. Co Słowo Boże mówi o młodych, pokazanie Chrystusa jako właśnie zawsze młodego i ukazanie właśnie tych perspektyw świętości dla młodych ludzi na przykładach wielu świętych i błogosławionych z historii Kościoła. I później przychodzi bardzo ważny czwarty rozdział tej adhortacji posynodalnej, który ja bym powiedział, że jest tak naprawdę kluczowy, bowiem w nim papież mówi, jak przepowiadać Chrystusa i zapraszać młodych ludzi do relacji z Panem Bogiem w praktyce życia. I Ojciec Święty tutaj właśnie mówi, że najważniejsze jest pokazanie im, że jest Bóg, który jest miłością, że istnieje Bóg, który kocha człowieka, że ten Bóg objawia się nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie i że Chrystus nie jest postacią z historii, ale że jest ciągle kimś, kto po prostu żyje. Chrystus vivit i daje nam swojego ducha. Czyli tak naprawdę są to cztery prawa życia duchowego. Te, które znamy z niejednych, może przeżytych przez nas rekolekcji, czy w Ruchu Światło Życie, czy w innych wspólnotach. To, że Bóg ma dla nas plan, że nas miłuje, że my jesteśmy grzeszni, ale w Jezusie Chrystusie otrzymujemy jedynego właśnie pośrednika i Pana i Zbawiciela i fakt, że On żyje, a więc mogę Go wybrać i przyjąć do swojego życia, aby z Nim to życie współtworzyć. I ten czwarty rozdział jest właśnie kluczowy. Bóg Cię kocha. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę Ci to przypomnieć, mówi Ojciec Święty. Bóg Cię kocha. Nigdy w to nie wątp. Niezależnie od tego, co Ci się przytrafia w życiu, w każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany, mówi Ojciec Święty Franciszek do wszystkich młodych. I dodaje, że miłość Boga nigdy nie jest smutna, lecz jest czystą radością, która się odnawia, kiedy pozwalamy się Jemu miłować. Wyjaśnia, że jest to miłość, która nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje, ani nie ucisza i nie milczy, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca. Miłość wolności i dla wolności. Miłość, która leczy i uwznośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż o upadkach. O pojednaniu wie więcej niż o zakazach. O dawaniu nowej szansy wie więcej niż o potępianiu. O przyszłości wie więcej niż o przeszłości. Cudowne słowa papieża Franciszka, dające nadzieję zwłaszcza wszystkim smutnym i gdzieś właśnie takim pozamykanym w sobie. I zachęca młodych, abyśmy zakochali się w tej wolności, którą daje nam Jezus. To jest właśnie ta pierwsza prawda, pierwsze prawo życia duchowego. Bóg Ciebie miłuje i ma dla Twojego życia wspaniały plan. A drugą prawdą, to jeszcze wrócę właśnie do tych podstawowych praw życia duchowego, drugą prawdą jest prawda, że Boża miłość zaprasza na drogę zbawienia i każdego z młodych zachęca do podążania tą drogą. Ci, którzy pozwalają, żeby Bóg ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Nie można czcić Boga, który jest miłością, wielbić Boga, który jest miłością, bez zaproszenia tej miłości do swojego często właśnie niestety grzesznego, pogubionego świata. I to, co proponuje papież Franciszek w tej adhortacji Christus Vivit, to jest to, żeby doprowadzić właśnie do konfrontacji, do zaproszenia miłości do siebie, ale też do jej konfrontacji z moją słabością, z moim grzechem, z moimi ograniczeniami, bo tylko wtedy, kiedy pozwolę, żeby ta miłość jakoś wewnętrznie przeniknęła, spenetrowała moje słabe życie, dopiero wtedy poczuję się wolny, wyzwolony. Trzecia prawda tego życia duchowego to chyba ten podstawowy fakt, że Jezus wciąż żyje. To jest pewność, jaką mamy. Jezus jest wiecznie żywy. Trzymając się Go, będziemy żyli i bez szkody przejdziemy przez wszystkie formy śmierci i przemocy, które czają się po drodze. Ojciec Święty zachęca więc, abyśmy nie poddawali się niepokojom i podążali wraz z Chrystusem ku budowie lepszego świata, ofiarując chrześcijańską odpowiedź na niepokoje społeczne i polityczne, jakie pojawiają się w różnych częściach świata. Kiedy była pisana ta adhortacja i podpisywana przez papieża 5 lat temu, wtedy jeszcze nie było tej wojny za naszą wschodnią granicą, nie było jeszcze wojny w Ziemi Świętej, w Palestynie, w Izraelu, a już wtedy papież mówił, że przyjęcie żywego Jezusa może właśnie pokonać w nas wszystkie formy śmierci i przemocy, które czają się po drodze. I wołał, kierował bardzo mocny apel: nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości. Ojciec Święty, zachęcając do pewnego takiego podmiotowego, dynamicznego przeżywania młodości, używa często takich dwóch sformułowań. Zresztą jedno z nich jest nam bardzo dobrze znane, bo mówił o tym także na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. To jest to porównanie do tego, żebyśmy nie byli młodzieżą czy społeczeństwem kanapowym, leżącym sobie wygodnie, spokojnie na kanapie, a świat biegnie obok nas. I w tej adhortacji Christus Vivit również używa drugiego takiego porównania, mówiąc, apelując do młodych: nie patrzcie na życie z balkonu. Tutaj często jest tak, może właśnie w Argentynie, w rodzinnym kraju papieża Franciszka, czy we Włoszech, ale w Polsce też to było, że wiele osób wychodziło sobie na balkon albo opierało się o futrynę okna i z wysokości właśnie okna czy balkonu patrzyło, jak świat biegnie pod naszymi oknami, sami nie ruszając się praktycznie z miejsca. Czyli nie byliśmy podmiotem tego świata, a tylko jego obserwatorami. I Ojciec Święty do młodych, zwłaszcza tych, którzy są gdzieś tam pozamykani w sobie, może także po tym okresie pandemii, którzy nie chcą konfrontacji ze światem, mówi: nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości. Nie patrzcie na życie z balkonu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Oto, myślę, jest ważne dla młodych. Nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Te nasze głowy ciągle pochylone w stronę smartfona, komórki, tabletu, a w przypadku dorosłych całe nasze, można by powiedzieć, popołudnia, wieczory spędzane przed ekranem telewizoru, przełączanie tylko kanałów z jednego serialu, z jednej telenoweli na inną. Papież wyraźnie woła: chcesz być młody? Nie spędzaj całego życia przed ekranem. I tu mi się przypominają wielokrotnie powtarzane przez papieża Franciszka teksty o tym, że mając lat kilkanaście czy dwadzieścia kilka, można już być starym człowiekiem, emerytem. I papież przestrzega młodych właśnie przed taką postawą. A więc nie patrzcie na życie z balkonu, nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Czyż to nie cudowne teksty, które znajdujemy w tym dokumencie papieża Franciszka, Christus Vivit? I raz jeszcze przypomnę, za chwilę, za miesiąc będziemy przeżywali 5. rocznicę wydania tego właśnie dokumentu. Stolica Apostolska w maju organizuje taki specjalny kongres poświęcony duszpasterstwu młodzieży, który odbędzie się w Rzymie, na który są zaproszeni przedstawiciele wszystkich krajów świata, wszystkich episkopatów świata, i to nie biskupi, ale księża, duszpasterze młodzieży i przedstawiciele ludzi młodych. W Wprawdzie każdy kraj ma tylko po dwa miejsca, bo tych krajów jest, jak wiemy, bardzo wiele i będzie to kilkusetosobowe takie zgromadzenie na tym kongresie, ale właśnie, żeby uczcić piątą rocznicę tak cudownego dokumentu, będzie specjalny kongres poświęcony duszpasterstwu młodzieży. Polskę będzie reprezentował dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, ksiądz Tomasz Koprianiuk, oraz współpracująca z nim w Krajowym Biurze rzeczniczka prasowa tego biura, młoda osoba, Magdalena Sierka. I właśnie chcemy w ten sposób podziękować Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu za tak ważny programowy dokument dla duszpasterstwa młodych. Co też jeszcze Ojciec Święty napisał w tym dokumencie, proponując właśnie nam wielką taką aktywność, żeby nasze drogi nie były jakoś pozamykane w pesymizmie, w izolacji. Mówił: nie stawajcie się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu, nie bądźcie zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, by rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą znieczuloną i nie patrzeć na świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie raban. To słowo raban często się pojawia w ustach papieża Franciszka w odniesieniu właśnie do duszpasterstwa młodzieży. Ale ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Uczcie się na tych błędach. Pamiętam, kiedyś czytałem piękną książkę Ania z Zielonego Wzgórza i ona tam mówiła, że jutro jest zawsze czyste i świeże, nawet jeśli nie wolne od błędów. To jest właśnie młodość. Mam prawo się pomylić, mam prawo pobłądzić, ale nie ruszając z miejsca, nigdy nie doświadczę tego, jak piękne i bogate może być moje życie. I to róbcie raban to jest po prostu też zaproszenie do tego, żebyśmy nie byli stateczni, żebyśmy po prostu ruszyli z tą wizją, mocą świata, którą otrzymujemy, świadomi, że Bóg jest miłością, że Bóg nas kocha, że Jemu możemy oddać swoje grzechy i słabości, ograniczenia i On żyjąco wszystko pokonuje w nas, dając nam swojego Ducha, Ducha Świętego. To jest właśnie ten czwarty rozdział Chrystus Vivit, który nosi tytuł Wspaniała wieść dla wszystkich młodych. I później kolejne rozdziały Ojciec Święty przechodzi do ukazywania, jakie ma być dzisiaj duszpasterstwo młodzieży. Dla mnie tak naprawdę jest to bardzo istotny tekst, zwłaszcza rozdział 7, w którym od 202 punktu Ojciec Święty, zresztą cytując także już wcześniejszy swój dokument Evangelii Gaudium, mówi, że duszpasterstwo młodzieżowe w formie, w jakiej zwykliśmy je prowadzić, doznało naporu zmian społecznych i kulturowych. I ludzie młodzi w strukturach tradycyjnych często nie znajdują już odpowiedzi na swoje niepokoje, potrzeby, problemy i zranienia. Ale Duch Święty otwiera dzisiaj nowe drogi przed Kościołem. I w taki sposób Ojciec Święty Franciszek rozpoczyna właśnie ten rozdział, ważny rozdział dokumentu Chrystus Vivit, w którym podpowiada nam, jak mamy prowadzić duszpasterstwo młodzieży dzisiaj. Myślę, że jest to ważny tekst, takie abecadło tak naprawdę dla każdego duszpasterza młodzieży, ale uwaga, Ojciec Święty tutaj również mówi, że praca z młodymi nie może być hobby tylko dla niektórych, a więc na przykład dla tych, którzy mają dekret od swoich biskupów, żeby być takimi duszpasterzami młodzieży. Ojciec Święty podkreśla bardzo mocno i to w wielu miejscach tej adhortacji, że młodzież musi być ewangelizowana przez całą wspólnotę Kościoła. Nie jest to zadanie i hobby dla niektórych, ale jest to zadanie dla całej wspólnoty Kościoła. I myślę, że o tym powinniśmy dobrze jakoś to właściwie interpretować, a więc także każdy biskup jest duszpasterzem młodzieży, tak jak papież jest duszpasterzem młodzieży w tym wymiarze kościoła globalnego, powszechnego, tak każdy biskup jest duszpasterzem młodzieży w swojej diecezji, każdy proboszcz jest duszpasterzem młodzieży w swojej parafii i nie może delegować tylko, nie może się zwolnić, ale nawet jeśli deleguje kogoś do konkretnych dzieł, do konkretnych grup młodzieżowych, to tylko po to, żeby wzmocnić, można by powiedzieć, to duchowe towarzyszenie ludziom młodym, a nie żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Tak, ja wiem, że nie każdy potrafi rozmawiać z młodymi, nie każdy się dobrze czuje gdzieś tam w towarzystwie ludzi młodych, ale odpowiedzialność za tworzenie przestrzeni w parafii dla ludzi młodych spoczywa głównie właśnie na księżach proboszczach. I tutaj w tym 7 rozdziale adhortacji Christus Vivit Ojciec Święty proponuje bardzo konkretny styl duszpasterstwa młodych, który możemy nazywać duszpasterstwem oratoryjnym. Doskonale wiemy, czym są oratoria promowane od czasów chociażby świętego Filippa Neri czy świętego Jana Bosko, promowane przez Filipinów, przez właśnie księży salezjanów, czyli takie właśnie przestrzenie, trochę klub oświetlice, trochę właśnie oratoria także do modlitwy, do katechezy, ale też do wspólnego spędzania czasu. I wydaje mi się, że dzisiaj w wielu parafiach, w których chcemy towarzyszyć ludziom młodym, odzyskiwać młodych, takie ośrodki duszpasterskie powinny właśnie przybierać formę domu dla młodych, które byłyby miejscem bardziej gościnnym niż tylko parafia rozumiana jako biuro, jako urząd, gdzie jest tylko jakaś, tak bym powiedział, formalna salka katechetyczna i kancelaria parafialna. Nie, dzisiaj młodzi potrzebują zupełnie innej przestrzeni, nowego ciepła w kościele, miejsca, w którym będą po prostu budować relacje, odbudowywać je na nowo między sobą, ale także pomiędzy sobą, młodym pokoleniem, a tymi, którzy są ich formatorami, a więc duszpasterzami, katechetami, ewangelizatorami, animatorami. I do tego naprawdę potrzebujemy w naszych środowiskach parafialnych takiej przestrzeni oratoryjnej, która pełniłaby rolę domu dla młodych. W minionym roku, kiedy zorganizowaliśmy Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, spotkaliśmy się w Kaliszu. Dlaczego w Kaliszu? Dlatego, że w Kaliszu powstały właśnie w miastach powiatowych takie dom spoty, czyli miejsca spotkań, dom spot, spotkanie, dom dla ludzi młodych. W ośrodkach powiatowych, żeby młodzież po lekcjach nie musiała czekać na autobusy czy na pociągi gdzieś tam na dworcach, na przystankach, czy wałęsać się po jakichś galeriach, biskup Damian Bryl zadecydował, że robimy takie miejsca, domy, ośrodki, oratoria, gdzie młodzież będzie mogła przyjść i te 2-3 godziny spędzić ze sobą, napić się herbaty, odrobić lekcje. No dziś już nie będzie prac domowych, nie wiem co, więc jedno zadanie oratoriów ucieka, ale będzie czas właśnie na wspólne pobycie ze sobą i także będzie tam duszpasterz, formator, ktoś, kto towarzyszy młodym właśnie w tym ich wolnym czasie. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj tworzenie takich oratoriów, domów dla młodych jest ważnym wyzwaniem i o tym nam właśnie przypomina ten dokument taki programowy dla duszpasterstwa młodych, którym jest adhortacja Christus Vivit. I to tworzymy to, inwestujemy w tego typu przestrzeń, inwestujemy w młodych po to, żeby towarzyszyć im w odnalezieniu ich powołania. Tu nie chodzi tylko o to, żeby pobyć z nimi, ale żeby właśnie w tej przestrzeni zrodziły się w nich pytania o sens życia i także o powołanie, czyli do czego jestem Bogu potrzebny. To towarzyszenie młodym ma im pomóc w odnalezieniu właśnie powołania, a drogą ku temu jest rozpoznanie, po co jestem stworzony, z jakiego powodu chodzę po tej ziemi i jaki jest plan Pana dla mojego życia. Papież Franciszek prosi tutaj, żeby właśnie w takich centrach młodzi nie poddawali się kulturze tymczasowości, ale byli zdolni do podejmowania dalekosiężnych, trwałych decyzji, do podejmowania właśnie takich decyzji, które mogą dać pełnię i szczęście całemu życiu. I rozeznawaniu swojej drogi towarzyszy winny pytania nie o to, co zyskam, czy ile zarobię, lecz typu, co przynosi radość mojemu sercu, a co je zasmuca, jak mogę służyć lepiej i być bardziej użyteczny dla świata, dla Kościoła, co mogę zaoferować społeczeństwu. To jest właśnie, wymaga takie postawianie takich pytań, wymaga właśnie tej przestrzeni szczególnej, którą w kościołach, w parafiach powinniśmy tworzyć dla ludzi młodych. I to jest właśnie to towarzyszenie. Na wzór Jezusa, który słuchał uczniów, towarzysząc im chociażby na drodze do Emaus. Dlatego kończąc tę dzisiejszą katechezę poświęconą adhortacji Christus Vivit, piątą rocznicę jej opublikowania przez papieża Franciszka, przede wszystkim chcę prosić i zachęcić, żebyśmy niezależnie, czy jesteśmy duchownymi, czy świeckimi, po prostu sięgnęli do tego pięknego tekstu i nauczyli się wielu form towarzyszenia ludziom młodym, nie bojąc się spotkania z młodym człowiekiem, ale otwierając się na niego właśnie ponaglani przez Ducha Świętego, bo myślę, że ten tekst na pewno zawiera wiele, wiele inspiracji, myśli, które papież Franciszek skreślił tutaj w tych poszczególnych rozdziałach, inspirując się właśnie słuchaniem Ducha Świętego i troską o rozwój wiary w młodym pokoleniu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej katechezy.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia tej katechezy. Ksiądz biskup pozostaje razem z nami. Do Państwa dyspozycji telefony do studia 56 655 23 55 lub 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 4856 655 23 33 lub 23 66. Na początku, księże biskupie, pozwolę sobie zadać pytania z mojej strony, bo wiem, że ksiądz biskup od lat współpracuje z młodzieżą, nie tylko Światowe Dni Młodzieży, ale wciąż młodzież jest bardzo bliska i duszpasterstwo młodzieżowe. Papież Franciszek 25 marca w zwiastowanie 2019 roku podpisuje adhortację, o której ksiądz biskup mówi, Christus Vivit. Jak ona koresponduje z listem do młodych świętego Jana Pawła II z 31 marca 1985 roku? To jakby pierwsza kwestia, o którą ośmielam się zapytać. Druga to w tej adhortacji odnajdujemy takie bardzo ciekawe sformułowanie: młodzieżowe duszpasterstwo ludowe. Ksiądz biskup wspomniał o innych formach duszpasterstwa. Tutaj papież Franciszek zauważa młodzieżowe duszpasterstwo ludowe. I trzecie pytanie, może takie troszeczkę, no nie będę określał, ale zadam najzwyczajniej w świecie. Wielu przeciwników papieża Franciszka mówi, że papież Franciszek w tekstach, w homiliach, w dokumentach nie używa sformułowania tego personalnego, odnosząc się do Jezusa, do Ducha Świętego. Natomiast gdy patrzymy na ten dokument, na tę adhortację, na to jego słowo, jest przepełnione zarówno, że tak powiem, słowem, imieniem Jezus Chrystus oraz Duch Święty. Proszę o ustosunkowanie się do tych trzech kwestii.
Oczywiście no, każde pokolenie ma swoje spojrzenie na ludzi młodych i tutaj rzeczywiście takie, bym powiedział, papieskie duszpasterstwo młodzieży rozpoczęło się od naszego papieża, od świętego Jana Pawła II i będziemy w przyszłym roku obchodzili rok święty, rok jubileuszowy I chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że pierwszym takim masowym spotkaniem młodych było to w roku 1984, kiedy Jan Paweł II zaprosił młodzież do Rzymu z okazji właśnie przeżywanego wtedy Roku Świętego. Wówczas właśnie podarował młodzieży krzyż Roku Świętego, który stał się krzyżem Światowych Dni Młodzieży i napisał wtedy właśnie jako owoc tego spotkania list do młodych i o młodych oparty na tej Ewangelii o bogatym młodzieńcu, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i zadaje mu pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Ojciec Święty na kanwie tej Ewangelii pisze piękne rozważanie, które jest dzisiaj nawet nazywane encykliką o młodości, choć oczywiście nie ma rangi encykliki jako takiej. I tam są jak gdyby pierwsze takie zręby tego, jak prowadzić duszpasterstwo ludzi młodych. Uzupełnieniem tego listu do młodych, o którym ojciec wspomniał z marca 1985 roku, jest list do kapłanów napisany przez Jana Pawła II, także wtedy właśnie na Wielki Czwartek 1985 roku, gdzie Ojciec Święty podpowiada księżom, w jaki sposób być duszpasterzem ludzi młodych, jak być dostępnym dla ludzi młodych, i to jest środek lat 80., kiedy wydaje nam się, że mamy jeszcze zupełnie inne warunki i społeczne i dużo więcej tej młodzieży w kościele, ale właśnie wtedy Jan Paweł II decyduje się na zaproponowanie młodym właśnie takiego wspólnego przeżywania drogi wiary, podążania razem z Jezusem. Wtedy Jan Paweł II także w roku 1985 podejmuje decyzję o ustanowieniu Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II chciał, żeby te Światowe Dni Młodzieży w kościołach lokalnych były przeżywane w niedzielę palmowe. Co to znaczy? To znaczy chciał ustawić młodych na progu Wielkiego Tygodnia, żeby pokazać młodym, że mają wejść w to misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak jak dzieci hebrajskie na początku z pełną radością, entuzjazmem śpiewać Hosanna, aby potem przejść właśnie ten cały szlak misterium paschalnego razem z Jezusem. To jest właśnie rok 1985. Tak wiele wydarzeń, tak wiele troski papieża Jana Pawła II o to, by Kościół nie zapomniał o ludziach młodych. I kiedy sięgam do tamtego czasu, to sobie uświadamiam, że w 1985 roku Jan Paweł II miał 65 lat. I zastanawiam się, ile trzeba mieć lat, to zwłaszcza podpowiadam księżom, żeby zostać duszpasterzem młodzieży. Czy tylko 25 zaraz po święceniach, czy tylko 30 z pięcioletnim stażem kapłańskim? Nie, Jan Paweł II pokazuje nam, że można mieć 60 na karku, 60 kilka lat, i inicjować wspaniałe dzieła służące duszpasterstwu młodzieży i towarzyszeniu młodym. I teraz przenosząc to na rok 2019 i na rok poprzedni 2018, kiedy papież Franciszek zwołał synod poświęcony ludziom młodym i rozeznawaniu powołania, a później właśnie owocem tego jest ten dokument sprzed 5 lat Chrystus Vivit, to również pokazuje, że nawet stary papież, stary jako człowiek, ale myślący właśnie z inspiracji Ducha Świętego, może wnosić wiele, wiele, wiele pomysłów i jakichś nowych treści do tego, w jaki sposób towarzyszyć ludziom młodym. Dla mnie te dwa teksty i list do młodych Jana Pawła II z 85 roku i Chrystus Vivit są komplementarne i jak najbardziej można je czytać razem i nimi się inspirować. Nie zapominając, że pomiędzy jednym a drugim co roku każdy z papieży, i Jan Paweł, i później Benedykt XVI, i papież Franciszek, przygotowywali dla młodych swoje tak zwane orędzie z okazji kolejnych corocznych Światowych Dni Młodzieży. Także ta baza doktrynalna dokumentów papieskich mówiących o duszpasterstwie młodzieży jest naprawdę przebogata. i nie ma limitu wieku określającego, ile trzeba mieć lat, żeby być duszpasterzem młodzieży. Drugie pytanie dotyczyło tego duszpasterstwa ludowego, tak nazywa to Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Christus Vivit. Tutaj odsyłam naszych słuchaczy do tego dokumentu. To jest od punktu 250 przez kilka kolejnych punktów. Ojciec Święty właśnie tutaj o tym duszpasterstwie ludowym pisze. Ludowe, czyli takie popolare w języku włoskim, chodziłoby o to, że to może być też duszpasterstwo masowe. Ono nie musi się zamykać tylko do jakichś elitarnych grup i wspólnot działających, czy przy duszpasterstwach akademickich, czy przy różnych wspólnotach jakoś o bardzo ściśle określonym charyzmacie, ale że ono tak naprawdę jest szerokim duszpasterstwem. Mi się tu przypomina w tym momencie to, co mieliśmy, zwłaszcza w czasach powojennych, kiedy było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. I to miliony młodych należały właśnie wtedy do tych stowarzyszeń. Przy każdej niemalże parafii funkcjonowały właśnie zrzeszone takie formy duszpasterstwa młodych wtedy. I to jest właśnie to, że przy każdej parafii może być grupa, nawet niedookreślona, tak bym powiedział, jakimś konkretnym jednym charyzmatem, jedną linią formacyjną, ale po prostu zaopiekowana przez duszpasterza. Dlatego tak mówiłem o tych też oratoriach, że taka przestrzeń w każdej parafii powinna się znaleźć. A szczegółowe właśnie wyjaśnienie rozumienia papieskiego tego duszpasterstwa ludowego jest od punktu 230 w adhortacji Christus Vivit. 230 punkt i kolejne punkty. Także to jest to drugie pytanie. No i trzecie, rzeczywiście ten dokument Christus Vivit bardzo, ja nawet nie liczyłem, ile razy używa słowa Jezus, ile razy tu się pojawia osoba Ducha Świętego, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo taki ewangelizacyjny dokument papieża dla młodych i całego ludu Bożego. I tutaj, jeśli ktoś czuje niedosyt w innych adhortacjach czy encyklikach papieża Franciszka tego odniesienia bezpośredniego do Jezusa, to tutaj naprawdę znajdzie go, nie chcę powiedzieć aż nadto, ale znajdzie go tak naprawdę na każdej karcie i w każdym punkcie tego dokumentu. Ja się z tego bardzo cieszę. I wydaje mi się, że to jest owoc, o tym powiedział kardynał Ryś, kiedy już kilka lat temu wypowiadał się na temat tego dokumentu. On uczestniczył w tym synodzie poświęconym młodzieży i rozeznawaniu powołania i powiedział, że kiedy przeczytał ten dokument, to właśnie pozytywnie zaskoczyło go to, że on nie przypomina dokumentów, które były przed synodem, czyli tych instrumentum laboris opracowanego wcześniej, ale rzeczywiście widać w nim owoc dyskusji i refleksji, którą podjęli ojcowie synodalni razem z papieżem Franciszkiem w ramach tego październikowego synodu w 2018 roku. I tak naprawdę jest to taka fotografia czy kalka żywego kościoła, który spotkał się na synodzie i w taki sposób rozumiał towarzyszenie młodym. Więc pewnie jest to po prostu owoc takiego czujnego słuchania papieża Franciszka wtedy na tamtym synodzie poświęconym młodzieży.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie księdza biskupa, ojca Benedykta i wszystkich słuchaczy. Tutaj ksiądz biskup użył określenia, że tą ewangelizacją młodzieży powinna się zajmować właściwie cała wspólnota, prawda? Czyli ja to rozumiem, że nie chodzi o osoby duchowne tylko, ale właściwie wszystkich wiernych, prawda, cały Kościół. I pamiętajmy też zawsze, że Kościół to przecież nie są tylko osoby duchowne. I tutaj sobie przypominam, że kiedyś tam dawniej było takie powiedzenie, że wszystkie dzieci są nasze. W tym się zawiera taki sposób rozumowania, że wszystkim nam musi zależeć na tym, jak się wychowuje, prawda, nowe pokolenie, bo od tego przecież wszyscy zależymy. Taka jest nasza przyszłość. Jak będziemy na starość, czy nam ktoś poda tą szklankę przysłowiową wody, prawda?
Panie Leszku, dziękujemy. Oddajmy głos księdzu biskupowi, ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
Dokładnie tak. Cała wspólnota jest odpowiedzialna za duszpasterstwo w ogóle Kościoła, a duszpasterstwo młodzieży też w sposób taki szczególny. I mam tu na myśli i duchownych, i świeckich. Ja istotnie skupiłem się może na tej roli księży proboszczów troszeczkę, zachęcając, żeby nie delegowali tej odpowiedzialności na swoich wikariuszy czy na księży prefektów, ale istotnie, tworząc zwłaszcza przestrzeń oratoryjną w parafiach, powinniśmy korzystać także z obecności i profesjonalnej takiej też obecności osób świeckich, poczynając od rodziców, ale także no, dobrych fachowców, na przykład psychologów czy wychowawców. To jest jak najbardziej. Nie możemy tego ograniczyć znowu tylko do takiego poletka klerykalnego, że tylko osoby duchowne będą odpowiedzialne za młodzież. Kiedy przy parafii katedralnej w Siedlcach, gdzie dane mi było być kilka lat proboszczem, tworzyliśmy właśnie oratorium, to czymś naturalnym było, że klucze do oratorium otrzymały także osoby świeckie i animatorzy grup, i także rodzice przychodzili tam, żeby na przykład co sobotę razem z animatorami przygotowywać posiłek dla dzieci i młodzieży, która korzysta z takiego oratorium. A więc tak, jak najbardziej wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i tutaj ta otwartość wzajemna nasza na siebie jest wręcz koniecznością dzisiaj.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie Jego Ekscelencję i ojca redaktora.
Kto do nas telefonuje?
Janina Skęczyna.
Prosimy, Pani Janie.
Proszę Ekscelencji, życie rodziców, święty Augustyn powiedział, życie rodziców to jest księga, którą czytają dzieci. To tak jakby testament. Dzieci i młodzież obserwuje rodziców, jak oni żyją po czynach, prawda? Jeśli rodzice się modlą, idą do kościoła i tak dalej. I dzieci są takie same. Teraz jeśli chodzi o dzieci, o młodzież. Dużo ludzi narzeka, że młodzież jest taka, a taka, ale może nie wszystka młodzież jest taka zła, jak my na nich narzekamy. Kiedyś kilka razy byłam w Czatachowie, tam jeździliśmy na pielgrzymkę i nocowaliśmy blisko właśnie Jasnej Góry, blisko Bazyliki. Przyjechaliśmy przed 21:00, jak mówię do koleżanki, lecimy na apel jasnogórski. Kiedy weszliśmy do tej bazylika wtedy była, ta kaplica była w remoncie, więc człowieku było ściśnięte. I ja mówię, trochę zaczekamy, niech ludzie wyjdą, pomodlimy się trochę. I co ja zobaczyłam, kiedy wszyscy ludzie wyszli z tego apelu, wchodzi młodzież. Proszę sobie wyobrazić, te swoje odzienia rzucają na posadzkę, i po prostu klękają, siadają, czekają na coś, więc ja zainteresowana podeszłam do takiej dziewczyny młodej. Ja mówię, a co wy będziecie tu robić? Jest godzina 22:00, a dziewczyna młoda mi odpowiada, proszę pani, my przyjechaliśmy na czuwanie, będziemy się modlić. Jaka byłam uradowana, że młodzież jest taka. Nie każda młodzież jest taka, nie wszystka. Nie cała młodzież jest zła, dużo. Chodzi, Panu Jezusowi, mi się wydaje, też nie chodzi o to, o byle jakość, raczej o jakość, nie byle jakość. I
Pani Janino, oddajmy głos księdzu biskupowi, bo kwestia jest, wydaje się, bardzo jasna i zrozumiała. Prosimy, ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
Tak, dziękuję Pani Janinie za pokazanie tutaj, jak ważną rolę mają rodzice do spełnienia w życiu także swoich dzieci i młodego pokolenia. Powiedziała Pani, że życie rodziców to księga, którą czytają dzieci. I tutaj trzeba może nie narzekać na młodzież, na młode pokolenie, ale powiedzieć, że oni są troszeczkę dzisiaj pozbawieni takiego, w wielu przypadkach oczywiście, dobrego jakiegoś świadectwa, przykładu życia chrześcijańskiego swoich rodziców. Wśród tych różnych przyczyn kryzysu wiary dzisiaj w młodym pokoleniu, jednym z bardzo istotnych jest właśnie ten zmierzch chrześcijaństwa domowego, a więc doprowadzenie do takiej sytuacji, że dzisiaj już często pokolenie dorosłych, pokolenie rodziców nie rodzi do wiary młodego pokolenia. I dlatego młodzi często czują się tacy zagubieni. Z jednej strony nakłada się na nich ten gorset jeszcze tradycji chrześcijańskiej i pewnych także zobowiązań, nakazów, które z tego wypływają, łącznie z prowadzeniem ich do kolejnych sakramentów chrześcijańskiej inicjacji, w tym także sakramentu bierzmowania. Ale młodzi widzą często niespójność właśnie tego, czego od nich wymagamy, żądamy w odniesieniu właśnie do tego, co widzą w codzienności w swoim domu. Bogu dzięki, że jest wiele dobrych rodziców i wiele cudownych rodzin, ale patrząc tak statystycznie, większość młodzieży rzeczywiście takich wzorców już dzisiaj nie ma. Utrata autorytetów też. To nie pomaga na pewno ludziom młodym. Dlatego tutaj za głosem pani Janiny apel naprawdę do rodziców, którzy mają właśnie swoje dzieci młodych na wychowaniu, żebyście popatrzyli także na siebie, czy wasze życie jest taką księgą, którą młodzi czytając nabiorą po prostu tej pewności, że droga z Bogiem, droga modlitwy, droga sakramentów jest drogą ku szczęściu. Więc tutaj na pewno zwracamy uwagę na to, że ten autorytet rodziców i ich świadectwo są wręcz konieczne, żeby dzieci i młodzież mogły czytać z tej księgi. A to, że jest wielu dobrych młodych, takich jak ci, o których pani wspomina w Bazylice Jasnogórskiej, którzy przyjeżdżają na nocne czuwania, to oczywiście. Choć statystycznie wiemy, że 8% młodzieży polskiej jest głęboko wierzącej, praktykującej, szukającej pogłębienia swojej wiary w różnych wspólnotach, grupach modlitewnych. Wiele osób niestety zatraciło tę drogę gdzieś do Jezusa, do Kościoła. Ale ja tutaj bym powiedział, bądźmy cierpliwi. Też jeśli Państwo jako rodzice widzicie, że Wasze dzieci się pogubiły, bądźcie cierpliwi. Tutaj często przywołuję ten obraz przypowieści o synu marnotrawnym i o miłosiernym ojcu. Ojciec pozwolił swojemu marnotrawnemu synowi odejść z domu. Czyli można powiedzieć, pozwolił się trochę potułać po świecie, zagubić się, roztrwonić także całe to dziedzictwo i majątek, również ten duchowy, ale popatrzcie na postawę ojca. On nigdy nie przestał czekać i tęsknić za powrotem swojego syna i zawsze w domu miał wszystko gotowe na powrót swojego dziecka, do pełni wiary, do pełni jedności. Miał sandały na nogi, pierścień na rękę, płaszcz, symbol godności właśnie królewskiej i miał zawsze to ciele gotowe w zagrodzie, żeby kiedy syn powróci, zabić je, radować się i ucztować z tego powodu, że był umarły, a znów ożył. Nam dzisiaj często gdzieś gaśnie, brakuje tej nadziei, gaśnie ta nadzieja, że ci młodzi, którzy się pogubili, że kiedyś powrócą. Patrzmy na Ojca Miłosiernego i kiedy wracają, nie idźmy do nich z jakimś tam, nie wiem, wyrzutem, batem, kijem, ale idźmy tak jak ojciec, z otwartymi ramionami i mówmy po prostu, cieszymy się, że wróciliście. Cieszymy się, że
znając
jesteście. To jest nadzieja.
Otwartość księdza biskupa na dyskusję, pozwolę sobie też powiedzieć coś takiego, jeżeli dzisiaj patrzymy na ludzi młodych, chociażby tych, których wspólnie spotykaliśmy na spotkaniu diecezji siedleckiej, młodych w czasie wakacji, u męczenników pratulińskich.
Pratulinie.
Tak. No to proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, ja tak patrzę, że często to ci ludzie są młodzi, to nie są ci, którzy zagubili, nie tam w pratulinie, ratuli nie tylko w naszym społeczeństwie, w naszej ojczyźnie, którzy zagubili, tylko są to ludzie młodzi, którzy w ogóle nie poznali. Jeżeli dziś czekamy na syna marnotrawnego, to czekamy na tego syna marnotrawnego, który poznał, odrzucił i teraz się gdzieś błąka. To jest człowiek już nie młody, lecz bardzo często 30+, 40+, 50+, a nawet 70+. I kto ponosi większą odpowiedzialność? Czy ten, który poznał, czy ten, który nie poznał?
O, właśnie. No, to widzimy, że jest to kwestia bardzo, bardzo złożona i niełatwa. Natomiast no, działającym jest także Pan Bóg. On jest tym pierwszym. Mówimy, że cała wspólnota ewangelizuje młodych, ale cała wspólnota to pierwszym jest Bóg, który działa, który czeka. Dlatego tak dużo też mówiłem o tych czterech prawach życia duchowego, o tym, że Bóg kocha, że Bóg tęskni, że Bóg wychodzi. I tutaj no, są pewnie różne sposoby Pana Boga w docieraniu.
A zatem niech pomoże przyjść młodym, którzy Go nie znają i powrócić tym dorosłym, którzy Go zagubili.
Tak, to jest
ostatni telefon, księży biskupie.
Duch Święty, który ciągle nas, niech nas ponagla.
Kolejny telefon, tak, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu i dziękuję jednocześnie. Paweł, diecezja płocka. W moim 80-kilkoletnim życiu przekonałem się i cały czas się przekonuję, że miłość jest najważniejszą sprawą duchową dla człowieka i najważniejszą potrzebą człowieka. I rzecz polega na tym, żeby jej zaufać, ale zaufanie nie powinno polegać na tym, że ja tylko spróbuję jedną łyżkę. Ja mam poczuć smak tej miłości, dlatego codziennie mam się nią posilać. I mam tutaj, powiedzmy, do dyspozycji to słowo Jezusa, ponieważ życie często nie jest łatwe. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Jezus, zapraszając nas do siebie, zaprasza nas do przestrzeni nieograniczonej, więc ja mogę z tej przestrzeni zaczerpnąć bardzo wiele, a jednocześnie uświadamiam sobie, że wobec tej przestrzeni nieograniczonej ja jestem nicością i trzeba tą nicość w sobie w jakiś sposób wzbudzać. I jeżeli, powiedzmy, pojawią się rzeczy trudne, które mogą, powiedzmy, w jakiś sposób stwarzać pretensje do Boga, na tą okoliczność potrzebne jest słowo, bądź wola Twoja. I tutaj pojawia się ten czynnik pomocowy, bo jeżeli ja nie ostygnę w miłości, to Bóg mnie zapewnia, że współdziała ze mną we wszystkim dla mojego dobra, jeśli ja Go miłuję. Dlatego w mojej wspólnocie, w której już dawno nie jestem, bo po prostu ze względu na wiek, było słowo: zaufaj Bogu, a jeszcze będziesz Go chwalić. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Prosimy ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
No trudno się nie zgodzić, tak, że miłość jest tą najważniejszą sprawą. Z miłości będziemy też sądzeni na końcu naszego życia. To jest największa potrzeba człowieka. I to i wierzącego, i niewierzącego, każdego człowieka, i tego, który jest blisko Boga, i tego, który jest oddalony. W tym tygodniu będą, wprawdzie w środę popielcową wypadają walentynki, ale to nam przypomina o tym, że każdy z nas tęskni za dobrymi relacjami. I rzeczywiście Bóg jest miłością, Bóg może odpowiedzieć na potrzebę miłości, która jest w naszym sercu, ale wiemy, że miłość nie jest Bogiem. To Bóg jest miłością, a miłość nie jest Bogiem, czyli nie każdy rodzaj miłowania jest rzeczywiście uszczęśliwiający dla człowieka. I stąd ta rola właśnie tego słowa, które nas prowadzi, słowa Bożego, słowa, które jest prawdą, drogą i życiem, czyli słowa Jezusa, codzienna lektura, medytacja Ewangelii, to rzeczywiście porządkuje ten świat wewnętrznych moich pragnień, także pragnienia miłości, żeby ona stawała się istotnie na wzór tej miłości, o której chociażby święty Paweł pisze w liście do Koryntian. Jest cierpliwa, łaskawa, wszystko znosi, wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy, współweseli się z prawdą. To jest ta miłość, której pragniemy i którą Pan Bóg chce przez Ducha Świętego, którą chce rozlewać w naszych sercach. Dlatego życzę wszystkim tej miłości, która płynie właśnie od samego Jezusa i w niej naprawdę ukryte jest też to marzenie o zrealizowaniu życia w sposób jak najbardziej szczęśliwy i taki zgodny z Bożym planem i powołaniem.
Chrystus vivit, katechezę młodzieży. Wiemy, że 2025 rok to jubileusz młodzieży, na który zaprasza papież Franciszek do Rzymu. W tym roku, 24 grudnia, otwarcie drzwi świętych w Bazylice świętego Piotra. Można powiedzieć, że społecznościowa strona tego wydarzenia, ta medialna, huczy, krzyczy jubileum 2025.wa, również dostępne w języku polskim. Księże biskupie, dziękuję za to spotkanie. Prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję. Idźmy więc z nadzieją w stronę tego jubileuszu młodych, także, który będzie w Rzymie od 28 lipca do 3 sierpnia 2025 roku, żebyśmy mogli przejść przez te drzwi święte Bazyliki Świętego Piotra, zyskać potrzebne łaski wraz właśnie z Kościołem Młodych, któremu towarzyszymy tutaj w naszym polskim kościele. Niech tej całej naszej wędrówce i towarzyszeniu młodym towarzyszy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Bóg zapłać, ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
Bóg zapłać. Dobrego dnia.